Rozpoczynamy siódmy etap pielgrzymki, który obejmuje pierwszą część szóstego rozdziału Listu do Rzymian. Na poprzednim wykładzie analizowaliśmy drugą połowę piątego rozdziału, która zawiera skomplikowane porównanie Adama z Jezusem. Nie będę próbował tego teraz streszczać, gdyż jest to zbyt złożone. Przejdziemy od razu do szóstego rozdziału, który jest mniej skomplikowany, ale za to bardzo drastyczny. To jeden z moich ulubionych biblijnych rozdziałów. Studiowałem go wielokrotnie, ale nadal mogę w nim odkrywać nowe rzeczy. Za każdym razem, kiedy go czytam, odkrywam coś nowego, o czym wcześniej nie wiedziałem. Ten etap naszej podróży zatytułowałem Egzekucja Bożym rozwiązaniem dla starego człowieka. Bóg nie ma innego planu dla starego człowieka. Nie wysyła go do kościoła czy szkółki niedzielnej. Nie zaleca mu uczenia się wersetów na pamięć. Wydał na niego wyrok śmierci i nie ma od niego odwołania ani odroczenia. Mówiliśmy już wcześniej, przy okazji omawiania trzeciego rozdziału, o przebaczeniu naszych przeszłych grzechów. To jest wspaniałe, ale nie jest wszystkim, czego potrzebujemy. Jeszcze raz powrócę do moich czasów chłopięcych, kiedy to co niedzielę rano udawałem się do kościoła anglikańskiego, któremu jestem winien wdzięczność. Około 11 godziny wypowiadaliśmy ogólne wyznanie. Być może dzisiaj w kościele episkopalnym jest już inaczej. Nigdy nie zapomnę tych słów. Wybacz nam, nędznym grzesznikom i tak dalej. Wypowiadając te słowa, zawsze uznawałem, że jestem grzesznikiem, choć nie zawsze czułem się nędznie z tego powodu. Pomyślałem sobie, że jeśli religii nie stać na nic więcej, jak tylko robienie ze mnie nędznego grzesznika, to mogę być grzesznikiem bez religii. Przynajmniej będę czuł się mniej nędzny. Zawsze jednak towarzyszyło mi poczucie, że być może przebaczono mi grzechy. Nigdy nie byłem tego całkowicie pewien. Faktycznie sądziłem wówczas, że celem religii jest wywołanie w człowieku poczucia winy. Jeśli tylko udawało mi się wyjść z kościoła z niewielkim poczuciem winy, uważałem to za osiągnięcie. Nie wiedziałem, że istnieje coś więcej. Zastanawiałem się, czy Bóg rzeczywiście przebaczył moje grzechy. Moje zakłopotanie pogłębiał fakt, że wychodząc z kościoła wiedziałem dokładnie, że w nadchodzącym tygodniu znowu popełnię te same grzechy. Zatem rodziło się we mnie pytanie, czy podobam się Bogu, wyznając grzechy, o których wiem, że znowu je popełnię, czy też go tym irytuję i prowokuję? Wówczas nigdy nie udało mi się jasno odpowiedzieć na to pytanie. Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w szóstym rozdziale Listu do Rzymian. To wspaniała rzecz uzyskać przebaczenie przeszłych grzechów, ale to nie wszystko. Wewnątrz każdego z nas, bez wyjątku, wewnątrz każdego potomka Adama mieszka buntownik. Nawet jeśli nasze przeszłe grzechy zostały przebaczone, buntownik mieszkający w nas chce je nadal popełniać i będzie to czynić. Do czasu swojego buntu i nieposłuszeństwa Adam nie zrodził dziecka. To jest znaczący historyczny fakt. Z tego powodu każdy potomek Adama rodzi się w buncie. W każdym z nas tkwi buntownik. Czasami jest bardzo widoczny, przejawiając się w naszych postawach i zachowaniach. Innym razem bywa ukryty, udając bardzo religijnego, grzecznego i miłego. Jednak w istocie nadal pozostaje całkowitym buntownikiem. Bóg nie zawiera pokoju z buntownikiem. On wydał na niego wyrok śmierci. Dobrą nowiną w tym wszystkim jest fakt, że dzięki Bożemu miłosierdziu egzekucja miała miejsce prawie 2000 lat temu, kiedy Jezus umarł na krzyżu. Oto wyjście i rozwiązanie. Chciałbym przez chwilę zatrzymać się nad tym, co Biblia mówi o naturze Adama, tkwiącej w każdym z nas. Nazywa ją starym człowiekiem lub w nowszych przekładach starym ja. Osobiście wolę używać określenia stary człowiek, bo odnosi się ono bezpośrednio do Adama, pierwszego człowieka. Biblia nazywa ją także cielesną naturą, ciałem, człowiekiem cielesnym, grzesznym ciałem. W Biblii użyto pewnych specyficznych, charakterystycznych tylko dla niej słów. Prawie każda dziedzina ma swoje specjalistyczne słownictwo. Na przykład w elektronice posługujemy się fachowymi słowami. Jeśli chcemy zrozumieć elektronikę, której ja osobiście nie rozumiem, to musimy się nauczyć znaczenia i właściwego użycia tych konkretnych terminów. W Biblii również jest kilka takich słów. Być może najważniejszym z nich jest to, o którym mówimy. Ciało. Grzeszne ciało. Cielesna natura. Nie oznacza ono naszego fizycznego ciała. W niektórych miejscach słowo ciało oznacza nasze fizyczne ciało, ale w wielu miejscach oznacza naturę, którą odziedziczyliśmy wraz z naszym fizycznym ciałem jako potomkowie Adama. Tylko z kontekstu możemy wywnioskować, jak należy dane słowo przetłumaczyć. Ta sama zasada odnosi się do niezliczonej ilości słów będących w codziennym użyciu, a które mają więcej niż jedno znaczenie. Na przykład ja z pochodzenia jestem Brytyjczykiem i dla mnie słowo torba oznacza coś zrobionego z papieru lub plastikowej folii, co nosi się w ręce. Natomiast moja żona Ruth po przylocie na lotnisko pyta, czy odebrałem już torby. Musiałem się najpierw dowiedzieć, co ma na myśli, gdyż Brytyjczycy nigdy nie nazywają walizek torbami. Właściwie, dlaczego mielibyśmy to robić? To tylko prosty przykład. Kiedy moja żona mówi torba, to zastanawiam się, czy ma na myśli papierową lub plastikową torbę, czy też walizkę. Tylko z kontekstu mogę to wywnioskować. To tylko jeden przykład z niezliczonej ilości takich słów występujących w języku angielskim. Interpretujemy słowa zależnie od kontekstu. Przeczytajmy kilka takich miejsc. Weźmy słowo ciało. Zostało ono wielokrotnie użyte w 7 rozdziale listu do Rzymian. Odczytajmy werset 5. Albowiem gdy byliśmy w ciele, nie oznacza to, że Paweł ma na myśli nasze fizyczne bytowanie, lecz okres przed poznaniem Pana, zanim doświadczyliśmy przemiany. Werset 18. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Werset 25. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. W żadnym z tych fragmentów określenie ciało nie oznacza fizycznego ciała, czyli organizmu ludzkiego jako całości. Oznacza starą naturę Adama. Weźmy teraz pod uwagę inne znaczenie słowa ciało. List do Rzymian, rozdział 8, werset 10. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Kiedy Chrystus wchodzi do naszego wnętrza, to nie umieramy fizycznie, ale stare grzeszne ciało, czyli stara natura Adama, zostaje skazana na śmierć. Oto jeszcze jeden przykład. Odczytajmy 6 werset 6 rozdziału listu do Rzymian. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione. Kiedy zostajesz zbawiony, to nie pozbywasz się fizycznego ciała, wiesz o tym doskonale. Jednak grzeszne ciało zostaje wyłączone z działania, okazuje się niezdolne do dalszego funkcjonowania. Właśnie tym się zajmujemy. W liście do Kolosan, rozdział 2, werset 11, jest mowa o ciele ciała. Z polskich tłumaczeń jest o tym mowa tylko w tłumaczeniu interlinearnym. Wspominam o tym dlatego, iż zdaję sobie sprawę, że wielu ludzi czyta Biblię bez jasnego zrozumienia, czego naucza. Rozdział 2, werset 11 listu do Kolosan. W nim też, to znaczy Jezusie, zostaliście obrzezani obrzeską, dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego. To jest obrzezanie Chrystusowe. Nie straciliśmy przez to naszego fizycznego ciała, ale grzeszne ciało, stara, grzeszna i zbuntowana natura Adama, została pozbawiona możliwości działania. Wróćmy na początek rozdziału 6. Po raz kolejny Paweł zaczyna rozdział polemizując z zarzutami, jakie prawdopodobnie mogłyby zostać podniesione. Według mnie Paweł zawsze miał na myśli Żyda występującego z takimi zarzutami. Może się mylę, ale wydaje mi się, że są to typowe zarzuty, jakie może podnieść Żyd, uzależniający swoją wiarę od przestrzegania prawa Mojżesza. Na końcu rozdziału 5, w wersecie 20, Paweł pisze do chrześcijan w Rzymie następujące słowa. Gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Im więcej pojawia się grzechu, tym obfitsza jest łaska Boża. Zarzut, jaki Paweł przewiduje na takie stwierdzenie, został postawiony na początku rozdziału 6. Pamiętajcie, że podział na rozdziały nie występuje w oryginalnych tekstach. Został wprowadzony przez tłumaczy i nie musimy się go kurczowo trzymać. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Czy rozumiecie, o czym mówię? Właśnie przeczytaliśmy 20 werset 5 rozdziału listu do Rzymian. Gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Ktoś mógłby więc powiedzieć, w porządku, jeśli większa grzeszność powoduje wzrost Bożej łaski, zatem grzeszmy do woli, a będziemy doświadczać coraz obfitszej łaski. Na to Paweł odpowiada. No właśnie, jak brzmi pierwsze zdanie drugiego wersetu? Niech zginie ta myśl. Czy pamiętamy to wyrażenie z poprzednich wykładów? Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Istota tego wersetu jest następująca. Jeśli ktoś odważyłby się tak twierdzić, to znaczy, że nie ma pojęcia o tym, jak działa łaska Boża. Łaska Boża nigdy nie pozostawia nas żywych dla grzechu. Kiedy zostajemy objęci Bożą łaską, następuje dramatyczna zmiana. Umieramy dla grzechu, abyśmy mogli żyć ku sprawiedliwości w łasce Bożej. Dlatego to, co Paweł mówi, faktycznie zaprzecza możliwości życia w grzechu i jednoczesnego korzystania z łaski Bożej. Bóg nie udziela łaski ludziom, którzy ustawicznie żyją w grzechu. Warunkiem dostąpienia Bożej łaski jest powstrzymanie się od grzeszenia. To bardzo ważne, ponieważ według moich obserwacji, chociaż mogę się mylić, jest bardzo wielu chrześcijan mówiących o łasce Bożej, lecz nie rozumiejących, co to znaczy cieszyć się Bożą łaską. Nie możesz żyć w grzechu i jednocześnie mieć łaskę u Boga. To są dwie wzajemnie wykluczające się możliwości. Jeśli jesteś w Bożej łasce, to nie żyjesz w grzechu. Ale jeśli żyjesz w grzechu, to nie znajdujesz łaski w Bożych oczach. Dlatego musisz dokonać wyboru. Nie chciałbym sprawiać wrażenia, że mam coś przeciwko ludziom, którzy używają słowa łaska w nazwach swoich kościołów. Ale z moich obserwacji wynika, że bardzo wielu ludzi należących do takich kościołów nawet nie zaczęło pojmować, z czym wiąże się Boża łaska. Łaska jest darmo, ale nie jest tania. Są bardzo ważne i radykalne warunki związane z przyjęciem łaski Bożej. Jeśli ich nie spełniasz, to nie mów, że żyjesz dzięki łasce Bożej, bo zwodzisz sam siebie. Całkiem prawdopodobne, że jesteś jedyną zwodzoną osobą. Paweł popiera to, co powiedział, argumentem ważności chrześcijańskiego chrztu. Według mnie, wśród większości chrześcijan ewangelikalnych, zielonoświątkowców, baptystów, znaczenie i waga chrztu jest ogromnie niedoceniana. Chrzest jest o wiele bardziej ważny, niż to sobie wyobraża większość ludzi praktykujących go. Nie znajduję ani jednego przypadku, aby po pięćdziesiątnicy ktoś mówił o zbawieniu przez wiarę w Jezusa bez chrztu. Jezus powiedział, ten kto wierzy i da się ochrzcić, będzie zbawiony. Wielu ludzi mówi, że wierzą, ale nie dali się ochrzcić. To jest sprawa między nimi a Bogiem i nie jest to mój interes. Ale twierdzę, że nadużywają łaski Bożej. Nauka Nowego Testamentu nie uwzględnia czegoś takiego. Paweł zakłada, że każdy chrześcijanin, do którego pisze, został ochrzczony. Pozwólcie, że powtórzę. Wierzę w chrzest w Duchu Świętym. Wierzę, że jest to wspaniałe, zmieniające życie doświadczenie. Ale wierzę, że chrzest wodny powinien być równie wspaniałym i równie zmieniającym życie doświadczeniem. To nie jest mała ceremonia, przez którą się przechodzi, aby dołączyć do zboru. Skoro zostałeś zbawiony, to zgłoś swój udział w chrzcie, który odbędzie się za 3 tygodnie. Nikt z apostołów tak nie mówił. Kiedy strażnik więzienny z Filipii został zbawiony z całym domem, to nie czekali nawet do rana, żeby się ochrzcić. Zostali ochrzczeni w środku nocy. Miałem przywilej przyprowadzania ludzi do Pana. Pytali, co teraz? Odpowiadałem, chrzest. Wziąłem ich nad morze i ochrzciłem. Do domu jechali w mokrych ubraniach. Chrzest jest pilną sprawą. Przeczytajcie Nowy Testament i sprawdźcie, czy gdziekolwiek pozwala się na niedbały stosunek do chrztu. W ani jednym miejscu. To jest podstawowa i decydująca sprawa. Ci, którzy traktują chrzest tylko jako ceremonię, tracą prawdziwe błogosławieństwo. Dobrych parę lat temu byłem w Nowej Zelandii i nauczałem w zgromadzeniu na temat chrztu. Wielu ludzi, którzy nie byli ochrzczeni, postanowiło się ochrzcić. W związku z tym zrobiliśmy chrzest u kogoś w basenie. Bóg działał z taką mocą, że ludzie wchodzili do wody, nie czekając nawet na modlitwę. Była z nami grupa wspaniałych braci i sióstr z kościoła baptystów. Kiedy to zobaczyli, powiedzieli, szkoda, że myśmy czegoś takiego nie mieli. Czuli, że zostali oszukani. Ja nie atakuję baptystów, bo to samo dotyczy większości zielonoświątkowców. Nie pojęli ważności chrztu. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu w świetle słów Pawła. List do Rzymian, rozdział 6, werset 3. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? W tym cała rzecz. Zauważcie, że jesteście ochrzczeni w Chrystusa Jezusa. Nie jesteście ochrzczeni w Kościół Baptystyczny, Zielonoświątkowy, czy w Afrykańską Misję Wewnętrzną. Broń Boże, jesteście ochrzczeni tylko i wyłącznie w samego Jezusa Chrystusa i nie zadawalajcie się niczym mniejszym. Mówię to, ponieważ byłem misjonarzem w Afryce. Jeśli ktoś przychodził tam z jednego kościoła do drugiego, na przykład z afrykańskiej misji wewnętrznej do zborów Bożych Kanady, to musiał się ponownie ochrzcić. Według mnie jest to straszna herezja. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? O czym jeszcze dyskutujecie? Kiedy zostaliście ochrzczeni, nastąpiła śmierć. To właśnie mówi Paweł. Werset 4. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Zostaliśmy pogrzebani z Chrystusem w wodnym grobie, abyśmy mogli zmartwychwstać tak, jak On zmartwychwstał. Nie w swojej własnej sile, ale dzięki nadnaturalnej mocy Ducha Świętego, chwale Boga, która wyrwała Go z grobu. Kiedy chrzcimy się w wodzie, to tak jakbyśmy mówili, Boże, od tej chwili nie będę już żył swoją własną siłą. Umarłem. Mocą, która od tej chwili będzie mną kierować, jest ponadnaturalna moc Twojego Ducha Świętego. Chcę kroczyć nadnaturalną drogą życia. Werset 5. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Kiedy Paweł mówi o wrośnięciu w podobieństwo śmierci Jezusa, to ma na myśli chrzest. Jeśli zostaliśmy ochrzczeni, to będziemy także wrastać w podobieństwie Jego zmartwychwstania. Ale jeśli nie zostaliśmy ochrzczeni, to bierzemy na siebie ryzyko, bo obietnica jest dla tych, którzy wrośli w podobieństwo Jego śmierci, czyli zostali pogrzebani razem z Nim przez chrzest. Werset 6. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Będziemy o tym mówić jeszcze w następnym wykładzie. Przyjrzyjmy się jeszcze bardziej tajemnicy utożsamienia, o którym wspominałem już wiele razy. Jest ono kluczem, który otwiera wszelkie bogactwa krzyża. My nie kontemplujemy po prostu Jezusa na krzyżu. Ale mówimy, że kiedy On umarł, my też umarliśmy. On bowiem zajął nasze miejsce. On i mnie reprezentował. Był ostatnim Adamem. Całe złe dziedzictwo, które należało się mnie i innym potomkom Adama, spadło na Niego. Jeśli chcę się z Nim utożsamić i iść z Nim, to muszę zrobić ten najważniejszy krok. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć. W tym miejscu dołączamy do pochodu, jeśli rozumiecie, co mam na myśli. To jest akt naszej woli i posłuszeństwa, którym deklarujemy nasze utożsamienie się z Nim na resztę podróży. Jeśli zostaliśmy z Nim pogrzebani, wówczas zyskujemy prawo dostępu do wszystkich zbawiennych skutków pogrzebania, powrotu do życia, zmartwychwstania i wstąpienia na tron. Wiele lat temu, w 1964 roku, wkrótce po moim przybyciu do Stanów Zjednoczonych, odwiedziłem biznesmenów pełnej Ewangelii w Houston. Zakwaterowali mnie w hotelu Rice. Wszedłem do windy i spojrzałem na przyciski, które tam były. 1, 2, 3 i tak dalej. W sumie było tam chyba 10 pięter. Ale pod przyciskiem numer 1 był przycisk B. Tak się złożyło, że razem ze mną był w windzie windziarz. Był człowiekiem bardzo rozmownym i tłumaczył mi działanie przycisków nowego typu. Tłumaczył, że działają w oparciu o pole elektryczne, które uaktywnia przycisk, jeśli tylko zbliżymy do niego palec. Patrząc na te przyciski, pomyślałem sobie, teraz jesteśmy na poziomie pierwszym i jedziemy do góry, ale co to jest B? W tym momencie Duch Święty przemówił do mnie niezwykle wyraźnie. B to suterena, pogrzeb i chrzest. W języku angielskim wszystkie te wyrazy zaczynają się na literę B. Basement, burial, baptism. Zrozumiałem, jaki to ma sens. Jeśli chcesz dostać się do góry, to najpierw musisz zejść w dół. Jeśli już dostałeś się do sutereny, to możesz decydować, na które piętro chcesz pojechać. Opowiedziałem to w czasie nabożeństwa u biznesmenów pełnej Ewangelii. Po nabożeństwie podszedł do mnie brat Sherman McCarthy, który był wtedy prezydentem organizacji i powiedział, sami decydujemy, czy pojedziemy na 10. piętro. Jeśli chcesz na 10., to naciskasz guzik numer 10 i jedziesz tam. Bracie Prince, czyż to nie tragedia, że tak wielu chrześcijan naciska przycisk B i wysiada w suterenie? Czy rozumiecie ten przykład? Winda to Jezus. Musimy zjechać na dół, na poziom B, tam gdzie jest suterena, czyli pogrzeb i chrzest. Potem mamy prawo jechać gdziekolwiek jedzie winda. Tak jest w Chrystusie. Droga w górę. Utożsamienie. Ale moim zdaniem kluczową sprawą jest chrzest. Moim celem jest nauczanie tylko tego, czego uczy Biblia. To jest bardzo, bardzo trudne. Kiedy zdecydowałem się na to, odkryłem, że mam najróżniejsze uprzedzenia oraz różnego rodzaju idee wywodzące się z mojej chrześcijańskiej przeszłości, które nie zawsze są biblijne. Kiedy ludzie mówią, ja tylko nauczam Biblii, odpowiadam, bracie, to jest bardzo trudne. Nie sądzę, żeby mi się już w pełni powiodło, ale pracuję nad tym. Studiując Biblię rzetelnie i z oddaniem, powoli osiągam rezultaty. Przypomina mi się inna śmieszna historia, którą chyba opowiem. Przed II wojną światową Niemcy miały zakaz zbrojenia się, nałożony na nie na mocy traktatu wersalskiego. Nie mogły budować fabryk zbrojeniowych. Ale kiedy Hitler doszedł do władzy, szybko rozpoczął potajemne zbrojenia. Powstały różne fabryki, które oficjalnie produkowały na przykład wózki dziecinne, a faktycznie produkowały zupełnie coś innego. W jakimś dziale jednej z takich fabryk pracował człowiek, którego żona zaszła w ciążę. Postanowił skontaktować się z kolegami z pozostałych działów, którzy mieli dla niego ukraść po jednej części w każdym dziale. W ten sposób chciał zbudować wózek dla dziecka, które miało się narodzić. Po jakimś czasie jeden z kolegów spotkał go na ulicy i zauważył, że wygląda na zawiedzionego i sfrustrowanego. Zapytał go, co się stało, na co tamten odpowiedział. Dwa razy złożyłem wszystkie części i za każdym razem wyszedł karabin maszynowy. Według mnie z Biblią jest podobnie. Jeśli złożysz razem jej części, otrzymasz z nich to, co Bóg zaplanował. Nie da się zrobić dziecinnego wózka z części karabinu maszynowego. Taka jest prawda. Otwórzmy na chwilę drugi rozdział listu do Kolosan, gdzie znajdziemy jej potwierdzenie. Odczytajmy wersety 10 i 11. I macie pełnię w Nim, to znaczy w Jezusie. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności, a Ty jesteś z Nim nad wszelką władzą i zwierzchnościami. W Nim też zostaliście obrzezani obrzeską, dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego. To jest obrzezanie Chrystusowe. Czy rozumiecie? Nie chodzi o usunięcie fizycznego ciała, ale o pozbycie się starego adamowego buntownika, który długo nad nami panował. Werset 12. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie. To jest wyjściowy punkt zjednoczenia z Jezusem. Coś wam powiem. W krajach, które nie są chrześcijańskie, ludzie nie mają zbyt wiele przeciwko temu, jeśli ktoś powie, że wierzy w Jezusa. Ale jeśli tylko się ochrzci, cały świat eksploduje. Kto powoduje ten wybuch? Szatan. On wie, że chrzest jest momentem, w którym wyrywamy się z jego uścisku. Przechodzimy przez wody. Dokończmy ten werset. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. Wróćmy do 6 rozdziału listu do Rzymian. Paweł pyta, czy nie pamiętacie, że zostaliście ochrzczeni? Czy nie wiecie, co to znaczy? Zostaliście z Nim pogrzebani i zakończyliście stare życie. Dlatego nie możecie już więcej mówić o życiu w grzechu. Czy dostrzegacie praktyczne zastosowanie tej nauki? Na poprzednim wykładzie rozpoczęliśmy 7 etap naszej pielgrzymki, obejmujący początek 6 rozdziału listu do Rzymian. Paweł rozprawia się w nim z ewentualną sugestią, że możemy żyć w grzechu, aby łaska bardziej obfitowała. Paweł odrzuca taką perspektywę, odpowiadając, że niemożliwe jest życie w grzechu i jednoczesne podleganie Bożej łasce. Aby znaleźć się w zasięgu działania łaski Bożej, musimy utożsamić się z Jezusem w Jego śmierci, pogrzebaniu i zmartwychwstaniu. Kiedy utożsamiamy się z Jezusem w Jego śmierci, następuje koniec grzeszenia. Umarliśmy dla grzechu i jest od tej chwili nielogiczne mówienie o życiu w grzechu. Myślenie o tym w inny sposób wynika z niezrozumienia zasady działania łaski Bożej. Aby znaleźć się w sferze działania łaski Bożej, należy utożsamić się z Jezusem. Należy przejść razem z Nim przez śmierć i zmartwychwstanie. Ta śmierć jest śmiercią dla grzechu. Od tego momentu mówienie o życiu w grzechu jest nielogiczne i niebiblijne. Mówiliśmy także o tym, jak Bóg rozprawia się z tym, co nazywamy starym człowiekiem, ciałem, grzesznym ciałem. Wszystkie te określenia nie odnoszą się do fizycznego ciała, ale do starej natury Adama, którą po nim odziedziczyliśmy. Każdy z nas ma w sobie buntownika. Nawet w najsłodszym dziecku, w ładnej, małej, 2-letniej córeczce jest buntownik. Brałem udział w wychowaniu 9 dziewcząt i mam trochę doświadczeń. Zauważyłem, zwłaszcza jeśli chodzi o dziewczynki, że w wieku około 2 lat coś zaczyna wydobywać się na powierzchnię. Na przykład mówisz, chodź tutaj, kochanie. A ona patrzy ci prosto w oczy, odwraca się i idzie w zupełnie innym kierunku. Nie była to z jej strony świadoma decyzja. Był to po prostu wczesny przejaw buntowniczej natury. Ona może być naprawdę miłym, czułym i kochającym małym dzieckiem, ale mimo to ma taki sam problem jak krnąbrny, niegrzeczny i złośliwy mały chłopiec. Każdy z nich ma w sobie buntownika. Bunt, który tkwi w chłopcach, jest łatwiej dostrzegalny. Natomiast bunt u dziewczynek przejawia się tylko w chwilach ich nieuwagi. Kto z was miewa chwilę nieuwagi, kiedy buntownik nagle wyskakuje na powierzchnię? Chcę tej sprawie poświęcić nieco więcej uwagi, ponieważ zauważyłem, że podczas głoszenia Ewangelii wielokrotnie mówi się o zbawieniu jako ucieczce od grzechu, przebaczeniu, nowym życiu. Ale zazwyczaj nikt nie rozprawia się z buntownikiem. Pozostawia się go ukrytego pod politurą religijności i religijnego języka. W tym języku właśnie mówi się nam, że 40 do 50 milionów Amerykanów deklaruje się jako narodzeni na nowo. Gdyby rzeczywiście w tym kraju było 40 czy 50 milionów narodzonych na nowo chrześcijan, byłby to zupełnie inny naród. Przejęli tylko religijny język i może nawet zrobili to całkiem szczerze. Słyszałem kiedyś, jak dobrze znana postać z kręgów świata artystycznego, jej nazwisko na pewno jest znane każdemu z was, powiedziała, że kiedy była dziewczynką, przyjęła Jezusa jako osobistego Zbawiciela, ale dopiero wiele lat później wyznała Go jako Pana. Pomyślałem sobie, że to nie ma sensu, bo Paweł w liście do Rzymian, rozdziale 10, wersecie 10, pisze, że jeśli chcesz być zbawiony, to musisz wyznać swoimi ustami Jezusa jako Pana i wierzyć w sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych. Nie ma zbawienia, jeśli nie uznajemy, że Jezus jest Panem. To jest fałszywe zbawienie. Charles Finney w swoich pismach wiele mówi o fałszywym nawróceniu. Jeśli nigdy ich nie czytaliście, to polecam, bo można wiele skorzystać. Szczerze mówiąc, myślę, że jest dzisiaj bardzo wiele fałszywych nawróceń w tak zwanych protestanckich, charyzmatycznych czy episkopalnych kręgach. Byłem w Ghanie. Jest to piękny kraj zamieszkany przez miłych ludzi. Oprócz żony było ze mną jeszcze dwóch współpracowników. Jeden z nich był palestyńskim Arabem, który spotkał Pana tutaj, w Stanach Zjednoczonych. Drugi był młodym człowiekiem urodzonym w Maroku jako muzułmanin. W czasie autostopowej wycieczki przez Europę w sposób cudowny spotkał Jezusa. W niedzielę rano, odpoczywając po konferencyjnych wykładach, zostaliśmy z Ruth w domu. Ale nasz arabski młody współpracownik, jeden z najmilszych ludzi, jakich kiedykolwiek spotkałem, poszedł wygłosić kazanie do kościoła zielonoświątkowego. Kiedy wrócił, zapytał go, o czym mówił. Odpowiedział, że kazanie było na temat tego, aby nie pracować. Zapytałem, co przez to rozumie, na co odpowiedział. Głosiłem o tym, że nie można zapracować na zbawienie i że jesteśmy zbawieni przez łaskę, bez uczynków. Następnie opowiedział mi, że na koniec nabożeństwa zapytał, czy jest ktoś, kto chce być zbawiony, a dotąd polegał na uczynkach i nie doświadczył łaski. Ku jego zdziwieniu całe zgromadzenie wstało. Pomyślał, że się nie zrozumieli i jeszcze raz dokładnie wyjaśnił to, co wcześniej powiedział. Następnie powtórnie zapytał, kto chce zaufać łasce. Całe zgromadzenie znowu powstało. Nie twierdzę, że wszyscy ci ludzie nie byli zbawieni, ale myślę, że wielu z nich nie było. Przyjęli tylko pewną formę pobożności, zmienili nalepkę z nazwą religii, kościoła. Zbawienie jest czymś o wiele więcej niż zmiana nalepki. Ludzie siedzą w ławce i mają na plecach przyczepioną kartkę z napisem grzesznik. Wychodzą do przodu, odmawiają krótką modlitwę, wracają i ktoś przyczepia im nalepkę z napisem zbawiony. Ale ze zbawieniem wiąże się znacznie więcej decyzji. Musisz rozprawić się z buntownikiem, a on jest bardzo chytry. Ma bardzo pokrętny charakter i posiada wiele sposobów na uniknięcie egzekucji. Chcę podzielić się z wami osobistym doświadczeniem, które bardzo unaoczniło mi tę sprawę. We wczesnych latach 50. byłem pastorem małego zboru w Londynie. Trzy razy w tygodniu prowadziliśmy uliczne zgromadzenia w miejscu zwanym Speaker's Corner. Dzisiaj to miejsce wygląda zupełnie inaczej. Pewnej nocy miałem sen, w którym widziałem typową uliczną ewangelizację, gdzie wokół głoszącego człowieka stali kręgiem słuchacze. Słuchałem tego, co mówił, i stwierdziłem, że było to dobre. Nie miałem żadnych zastrzeżeń do treści, ale nie podobał mi się wygląd tego człowieka. Wyglądał jakoś pokracznie, jakby miał garbate plecy i zniekształconą stopę. Nie mogłem zrozumieć, jak człowiek o takim wyglądzie może wygłaszać dobre rzeczy. Kiedy obudziłem się rano, stwierdziłem, że nie rozumiem snu i wkrótce zapomniałem o nim. Ale dwa tygodnie później miałem dokładnie taki sam sen. Tym razem pomyślałem, że Bóg chce mi coś przekazać. Opowiedziałem Bogu sen i to, jakie zrobił na mnie wrażenie. Powiedziałem: Boże, to, co ten człowiek mówi, było dobre, ale on sam był jakiś zdeformowany. Kto to był, Panie? Otrzymałem taką samą odpowiedź, jaką Natan przyniósł Dawidowi. Ty jesteś tym człowiekiem. To był szok. Ale po raz pierwszy zdałem sobie sprawę, że Bóg wskazuje mi buntownika, starego człowieka, który mieszka we mnie. Przeczytałem 6 rozdział listu do Rzymian i stwierdziłem, że jedyną radą jest egzekucja oraz że dzięki miłosierdziu Bożemu odbyła się 19 wieków temu, kiedy Jezus umarł na krzyżu. Nasz stary człowiek został razem z nim ukrzyżowany. To jest fakt historyczny. To, czy w niego wierzymy, czy nie, nie zmienia faktu, ale nasza wiara i zgodne z nią działanie zmieni nas. Te wydarzenia miały miejsce w okolicach Wielkiej Nocy i chyba dlatego stale miałem w myślach obraz wzgórza Golgoty z trzema krzyżami. Środkowy krzyż był wyższy niż pozostałe. Zrozumiałem, że był to krzyż, na którym miał zawisnąć Jezus. Duch Święty zapytał mnie: dla kogo został przygotowany środkowy krzyż? Takie pozornie łatwe pytanie sugerowało, że może być podchwytliwe. Zastanowiłem się przez chwilę i odpowiedziałem: ten krzyż był zrobiony dla Barabasza. Duch Święty zgodził się ze mną. Tak było, ten krzyż czekał na Barabasza. Lecz po chwili dodał: ale Jezus zajął miejsce Barabasza. Zgodziłem się z tym. Wtedy Duch Święty powiedział: myślę, że Jezus zajął twoje miejsce. Potwierdziłem, a on ciągnął: w takim razie ty musisz być Barabaszem. To było dla mnie objawieniem. Ja jestem Barabaszem. Ja jestem kryminalistą. Ja jestem osobą, dla której przygotowano krzyż. Był zrobiony na mój rozmiar. Pasował do mnie dokładnie. To ja powinienem się na nim znaleźć, ale w ostatniej chwili nastąpił nieoczekiwany zwrot i Jezus zajął moje miejsce. W taki sposób Bóg pokazał, że buntownik, stary człowiek, został ukrzyżowany w Jezusie. Wszystko, co my musimy zrobić, to uwierzyć w to. Posłużę się jeszcze jedną ilustracją, tym razem z Księgi Izajasza. W pierwszym rozdziale Księgi Izajasza Bóg oskarża Izrael z powodu jego grzechów, ale najistotniejszym problemem Izraela był bunt. Oto co Bóg mówi o swoim ludzie. Rozdział 1, wersety 5 i 6. W co jeszcze można was bić, gdy nadal trwacie w odstępstwie, buncie? Czy widzicie, co jest jego problemem? Bunt. Cała głowa chora, poraniona, i całe serce słabe. Od stóp do głów nic na nim zdrowego, tylko guzy i sińce i świeże rany, nieopatrzone, ani nieprzewiązane, ani niezmiękczone oliwą. Bóg pokazał mi, że tak postępuje z buntem. Taki jest jego koniec. Zrozumiałem, że ten fragment opisuje Jezusa na krzyżu. Jezus wypełnił to proroctwo w najdrobniejszych szczegółach. Przeczytajmy jeszcze raz. Cała głowa chora, poraniona. Poraniona na wiele różnych sposobów. Cierniami wbitymi w głowę, uderzeniami w twarz, wyrywaniem zarostu. I całe serce słabe. Umarł ze złamanym sercem. Od stóp do głów nic na nim zdrowego, tylko guzy i sińce i świeże rany. Nieopatrzone, ani nieprzewiązane, ani niezmiękczone oliwą. To najdokładniejszy opis Jezusa na krzyżu, jaki można wyrazić kilkoma słowami. Co Bóg mówi nam przez proroka? Że buntownik został ukarany w Jezusie. Jezus poniósł karę buntownika, ponieważ grzechem Izraela, jego najistotniejszym problemem, mimo całej jego religijności, był bunt. W Księdze Izajasza mamy opis zeszpecenia Jezusa jako ofiary. Księga Izajasza, rozdział 52, wersety 13 i 14.
Isaiah 52, reading verses 13 and 14.
Oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze. Będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. Paweł cytuje ten fragment w drugim rozdziale listu do Filipian, gdzie pisze: dlatego też Bóg wielce go wywyższył. Czytajmy dalej. Jak wielu się przeraziło na jego widok. Tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd, a jego postać nie taka jak synów ludzkich. Namalowano tyle pięknych obrazów Jezusa na krzyżu, gdzie zaledwie kilka kropel krwi spada z jego rąk czy przebitego boku. Są one dalekie od pokazania rzeczywistości. Pomyślcie tylko, przez co musiał przejść. Na jego ciele nie było zdrowego miejsca. Dlaczego? Tak musiało być. Taki był rezultat buntu. Tak powinniśmy wyglądać ty i ja. Ale dzięki nieskończonemu miłosierdziu Boga nastąpiła zamiana. Jezus zajął miejsce Barabasza, czyli twoje i moje miejsce. Rozdział 53 Księgi Izajasza jest wielkim opisem cierpiącego sługi, ale wstęp do tego opisu faktycznie zaczyna się już od 13 wersetu 52 rozdziału. Szósty werset 53 rozdziału Księgi Izajasza jest centralnym wersetem całej drugiej części Księgi Izajasza. Nie będę teraz bawić się w rachowanie, ale szósty werset znajduje się dokładnie w środku ostatnich 27 rozdziałów Księgi Izajasza. Księga Izajasza jest podzielona w podobnych proporcjach jak cała Biblia. Pierwsza część obejmuje 39 rozdziałów, zaś 27 ostatnich rozdziałów to część druga. Te 27 rozdziałów stanowi proroczą zapowiedź Ewangelii. Jeśli to prześledzicie, na co nie mamy czasu teraz, to przekonacie się, że szósty werset 53 rozdziału Księgi Izajasza jest dokładnie w centrum środkowego rozdziału. Stanowi klucz do wszystkiego, a jest w nim powiedziane: wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył. Jak możemy to nazwać jednym słowem? Oczywiście bunt. Jaki zatem jest wspólny grzech całej ludzkości? Bunt. A Pan Jego dotknął karę za winę nas wszystkich. Hebrajskie słowo avon, przetłumaczone tu jako wina, oznacza bunt wraz z wszystkimi jego konsekwencjami, włącznie z karą za bunt. Na krzyżu Jezus, jako nasz zastępca, ostatni Adam, stał się za nas buntownikiem i poniósł wszystkie tego konsekwencje. To jest mój ulubiony temat. Odbiegam nieco od naszego głównego tematu, ale pozwólcie, że powiem przynajmniej o kluczowej sprawie. Zamiana, która się dokonała, otworzyła nam drzwi do całego Bożego Skarbca. Na krzyżu Jezus utożsamił się z naszym buntem i na tym polega ta zamiana. Wszystko zło, które nam się należało za nasz bunt, spadło na Jezusa po to, aby całe dobro należne Jemu za doskonałe posłuszeństwo mogło stać się naszym udziałem. Jakkolwiek byśmy nie popatrzyli na tę zamianę, była ona całkowita. Jezus został ukarany, abyśmy mogli uzyskać przebaczenie. On był raniony, abyśmy mogli zostać uzdrowieni. Wziął nasze grzechy, abyśmy mogli zyskać usprawiedliwienie. Umarł należną nam śmiercią, abyśmy mogli mieć udział w Jego życiu. Został przekleństwem, abyśmy mogli otrzymać błogosławieństwo. Znosił naszą nędzę, abyśmy mogli obfitować. Cierpiał nasz wstyd, abyśmy posiedli Jego chwałę. Znosił nasze odrzucenie, abyśmy mogli zyskać akceptację. Nie mogę teraz poświęcić temu więcej czasu, ale przyjrzyjcie się obrazowi buntownika na krzyżu, a uświadomicie sobie, że to wy jesteście tym buntownikiem, a Jezus zajął wasze miejsce. Nie tylko dźwigał wasz bunt, ale poniósł wszystkie złe konsekwencje waszego buntu, dzięki czemu możecie dostąpić wszelkich pożytków błogosławieństw Jego doskonałego posłuszeństwa. Czy wiecie, co to jest? To łaska. Nie można na nią zapracować. Nie zasłużyliście na nią. Nie mieliście do niej prawa. Tylko w jeden sposób można ją osiągnąć. Przez wiarę. Po prostu musicie wierzyć. To interesujące, że Izajasz, przedstawiając obraz cierpiącego sługi w 53 rozdziale, zaczął od ostrzeżenia przed niewiarą. Kto uwierzył wieści naszej? Wielką przeszkodą w przyjęciu korzyści płynących z odkupienia Chrystusa jest niewiara. Wyrzeknijmy się jej, każdy z nas, powiedzmy: Boże, chcę wierzyć. Wierzę we wszystko, co Jezus dla mnie uczynił. Boże, może tego nie rozumiem, ale wierzę w to. Amen. Zmieni was samo wypowiadanie takich słów. Czasami zaskakuję ludzi na nabożeństwach, gdy na samym początku mówię, że pierwsza rzecz, jaką zrobimy, to wyrzeczenie się ducha niewiary. Patrzą na mnie, myślą: ty? Mówię wtedy: tak, ja. Każdy z nas prowadzi nieustanną walkę z niewiarą. Stawmy jej czoło. Musimy wrócić do 6 rozdziału listu do Rzymian. Sami widzicie, jak nieskończone bogactwa znajdują się w tym rozdziale. Nie chcę się powtarzać. Powiem tylko, że jeśli nie praktykujemy chrztu ze świadomością, jaka towarzyszyła temu aktowi w Nowym Testamencie, to cała prawda pozostaje ukryta. To właśnie chrzest jest zewnętrznym objawem potwierdzającym nasze utożsamienie z Jezusem. Kiedy pracowałem jako nauczyciel we wschodniej Afryce, zwykle powtarzałem studentom coś takiego. Pamiętajcie, dzieci zapamiętują 40% tego, co słyszą, 60% tego, co słyszą i widzą, ale aż 80% tego, co słyszą, widzą i jednocześnie wykonują. Dlatego Bóg, jako wielki nauczyciel, gdy chodzi o tę wielką, centralną prawdę Ewangelii, mówi: nie chcę, żebyście tylko jej słuchali. Chcę, żebyście jej słuchali, ale także oglądali i wykonywali. Za każdym razem, gdy ktoś jest chrzczony i włączany do Kościoła, ta wspaniała prawda o naszym utożsamieniu z Jezusem w śmierci, pogrzebaniu i zmartwychwstaniu jest przed nami odtwarzana. Myślę, że jednym z głównych celów szatana jest zasłonięcie tego żywego obrazu z Kościoła, aby pozbawić nas wspaniałej prawdy, jaką przedstawia. Wróćmy do słów Pawła. List do Rzymian, rozdział 6, werset 6. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany. Pamiętajcie, że to pozostaje prawdą bez względu na to, czy o tym wiedzieliście, czy nie, czy w to wierzycie, czy też nie. To jest obiektywna prawda. Ale fakt, że o niej wiecie i wierzycie w nią, może odmienić wasze życie. W wersecie 6 Paweł mówi, że przede wszystkim musisz poznać prawdę, a dopiero potem możesz ją uznać. Jeśli jej nie znasz, to nie potrafisz jej uznać. Na początku naszych wykładów cytowaliśmy następujący fragment. mój lud ginie, bo brakło poznania. O to właśnie tutaj chodzi. Ludzie nie mogą uznać czegoś, o czym nie wiedzą, lecz jeśli poznałeś prawdę, wtedy już sam jesteś odpowiedzialny za to, czy ją uznasz. Przypuszczam, że w pewnym sensie odpowiedzialnością za twoje poznanie obarczeni są ludzie usługujący w twoim kościele. Pastorzy, nauczyciele, ewangeliści i tak dalej. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, aby Boży lud poznał tę prawdę. W przeciwnym razie nie będzie mógł jej uznać, a jeśli jej nie uzna, nigdy jej nie doświadczy. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione. Wolę to przetłumaczyć, uczynione nieefektywnym, wyłączone z działania. Byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Możesz mieć przebaczone przeszłe grzechy, a mimo to być niewolnikiem grzechu. Dzieje się tak dlatego, że problem starego człowieka nie został załatwiony. Werset 7. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Nie wiem, dlaczego jest tutaj napisane uwolniony, bo powinno być podane usprawiedliwiony, tak jak podaje to alternatywne tłumaczenie na marginesie. Jeśli umarłeś, to jesteś usprawiedliwiony od grzechu. Wiecie dlaczego? Bo kiedy prawo doprowadzi do twojej śmierci, to już więcej nie może ci nic zrobić. Po śmierci prawo nie ma już nad tobą władzy. Wyszedłeś z jego terytorium. Tak więc, kiedy umarliśmy z Jezusem, zostaliśmy usprawiedliwieni. Nie można od nas już niczego żądać. Ostatnią karę zapłaciliśmy w Nim. Rozważmy bliżej słowo usprawiedliwienie. Przede wszystkim jest to wspaniałe słowo. Po drugie, tak jak Paweł mówi, kto umarł jest usprawiedliwiony, uniewinniony. Zapłacił ostateczną karę i prawo nie może już od niego niczego wymagać. Werset 8. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Jeśli, słowo wyrażające warunek, umieścił Paweł na początku. Wcześniej Paweł pisze, jeżeli zostaliśmy pogrzebani, to zmartwychwstaniemy. Ale jeżeli nie zostaliśmy pogrzebani, to nie mamy prawa zmartwychwstać. Jeżeli umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Wierząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, chwała Bogu, śmierć nad Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem, dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Pamiętajcie, że jesteśmy utożsamieni z Chrystusem. Umieramy dla grzechu raz na zawsze i potem żyjemy już dla Boga. To jest przejście, zmiana. Paweł kończy. Podobnie i wy, innymi słowy, tak samo jak Jezus. Uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Wielokrotnie prosiłem ludzi, żeby się przez chwilę zastanowili nad znaczeniem wyrażenia umarły dla grzechu. Ja na przykład wyobrażam sobie człowieka, który robi te wszystkie rzeczy, których ludzie religijni nie robią. Przeklina, pije whisky, pali cygara i ogląda pornografię w telewizji. Zły człowiek jest jak bestia. Jego żona i dzieci są wierzący, więc uprzykrza im życie. Przeklina i wścieka się na nich. Którejś niedzieli wieczorem po cichu wymykają się do kaplicy, zostawiając go siedzącego w fotelu, palącego cygaro, chlejącego whisky i oglądającego w telewizji coś, czego nie powinien oglądać. Tego wieczoru nabożeństwo było wspaniałe. Duch Święty naprawdę działał. Wchodząc do domu, nadal śpiewali refreny. Nagle przypomnieli sobie, że pewnie zaraz zacznie ich przeklinać. Zamarli z przerażenia, ale nic się nie zaczęło dziać. Cichutko weszli do pokoju i oto co zobaczyli. Siedzi w foteli, dym z cygara unosi się do góry, ale on nie pali. Nietknięta whisky stoi na stole. Nie patrzy też w telewizor. Czy wiecie, co się stało? Miał atak serca i nie żyje. Umarł dla grzechu. Rozumiecie, co to znaczy? Grzech nie ma już nad nim mocy. Już go nie pociąga, ani nie wywołuje w nim żadnej reakcji. Oto, co znaczy być martwym dla grzechu. Czyż nie jest tak? Nie ma co do tego wątpliwości. Martwy człowiek już nie wpada w złość, nie pije whisky, nie przeklina, w ogóle nic nie robi. Nawet nie plotkuje. Ty i ja, Ze względu na to, co Jezus dla nas uczynił, mamy uznać się umarłych dla grzechu. To znaczy, że grzech nie ma nad nami władzy. Grzech nie jest już dla nas pociągający, ani nie wywołuje w nas reakcji.